To jest podcast 12 pytań. Odcinek 12. Społeczna odpowiedzialność biznesu w praktyce, czyli co naprawdę dają strategie CSR. Cześć, nazywam się Przemek Karczewski i witam Cię w podcaście 12 pytań, w którym będę starał się zainspirować Cię do refleksji nad sobą, swoją świadomością oraz możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się z turkusową transformacją ludzi i organizacji. W dzisiejszym odcinku biorę na tapetę temat społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej potocznie CSR. Okazuje się, że to zagadnienie dość pojemne i można na nie spojrzeć z różnych punktów widzenia i wykorzystać je do różnych celów. Zastanawiam się, na ile bliskie są ze sobą tematy turkusowych organizacji i CSR. Spoglądam też na przyszłość, zastanawiając się, w którym kierunku rozwinie się ta pożyteczna i ważna poniekąd inicjatywa. Zapraszam do słuchania. Organizacje nie działają w próżni, są bardzo silnie powiązane z otoczeniem, taką siecią wzajemnych relacji i zależności. I w erze totalnej globalizacji i takiego relatywnie równego dostępu do zasobów ekonomicznych, zazwyczaj o przewadze konkurencyjnej zaczynają decydować już trochę inne czynniki. Firmy to wiedzą, dlatego od kilkunastu lat wdrażają strategię tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu, zwane potocznie i z angielska CSR. Jestem świeżo po solidnej porcji wiedzy z aktualizowanych norm ISO i w Międzynarodowym Komitecie Normalizacyjnym wydaje mi się, że również zdano sobie sprawę, że warto uwzględnić w tych normach pewien kontekst, w jakim działają organizacje, jako taki istotny aspekt, w oparciu o który firmy powinny jednak budować swoje systemy zarządzania. W ten sposób ISO umieściło kwestię otoczenia organizacji we wszystkich normach aktualizowanych w 2015 roku. Tak więc jak widać, koncepcja firm społecznie odpowiedzialnych na stałe, można powiedzieć, zagościła w głowach prezesów, właścicieli czy też szefów marketingu. Pytanie brzmi, na ile jest to wynik uświadomionej potrzeby działania w interesie szerszym niż tylko jakieś tam osiąganie zysku, a na ile jest to niestety chwyt marketingowy, który ma za zadanie stworzyć tylko wizerunek, wykreować wizerunek firmy społecznie odpowiedzialnej, trochę pomimo prawdziwych intencji jej właścicieli. Teoretycznie w obu przypadkach otoczenie tych organizacji w zasadzie odniesie jakieś tam korzyści. W praktyce natomiast tylko firmy, które wybierają pierwszą drogę, mają większe szanse na taki długotrwały rozwój i na utrzymanie wysokiej motywacji i zaangażowania swoich pracowników. Spójność i transparentność działań społecznie odpowiedzialnych oraz angażowanie pracowników w taki aktywny udział w tych przedsięwzięciach zbudują wiarygodny i taki solidny fundament pod stabilny, zrównoważony wzrost organizacji. Jak zatem można zdefiniować pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu? W literaturze znalazłem wiele różnych definicji, które można powiedzieć, generalnie można sprowadzić do tego, że CSR jest pewną długoterminową i dynamiczną koncepcją tworzenia przyjaznego klimatu wokół firmy, która to koncepcja jest oparta na analizie i zaspokajaniu potrzeb wszystkich interesariuszy, dzięki której firma osiąga założoną strategię i jednocześnie rozwiązuje problemy społeczne i środowiskowe. Tyle definicja. To oznacza, że firmy w swoich strategiach powinny uwzględnić nie tylko wewnętrzne aspiracje, ale również potrzeby otoczenia, z którymi firma styka się, prowadząc swoją działalność. W tym podejściu zysk nie jest jedyną i najważniejszą kwestią, dlatego że zakłada, że firma ma do wypełnienia szereg innych obowiązków wobec swoich interesariuszy. W zamian za to to otoczenie odwdzięcza się firmie poprzez zapewnienie takich stabilnych warunków do rozwoju firmy. Tworzy się coś na kształt takiej symbiozy. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest pojęciem dość pojemnym i dotyczy dosyć szerokiego wachlarza możliwych działań, które organizacja może podjąć, aby pozytywnie wpływać na to otoczenie w kontekście i społecznym, i środowiskowym. Generalnie można by przyporządkować te działania kilku takim kluczowym obszarom. Po pierwsze są to działania w obszarze biznesu i edukacji. Po drugie to są działania w obszarze rynku i marketingu. Po trzecie działania w obszarze relacji z pracownikami. I po czwarte działania z zakresu zaangażowania społecznego. Jeżeli chodzi o biznes i edukację, w obecnej rzeczywistości biznesowej Jedną z najważniejszych rzeczy jest właściwe i szybkie reagowanie na zmieniające się warunki i okoliczności przy takim jednoczesnym uwzględnieniu odpowiedzialności za ludzi i środowisko. I aby sprostać temu wyzwaniu, to należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie kompetencje będą potrzebne menadżerom i przedsiębiorcom po to, aby skutecznie mierzyć się z tymi wyzwaniami za 5, 10 czy 20 lat. Działania z zakresu wspierania edukacji przez organizacje są właśnie taką próbą przygotowania się do tych wyzwań. Firmy bardzo różnie realizują zadania w tym obszarze. Na przykład powoływane są m.in. fundacje, które angażują się na przykład w promowanie przedsiębiorczości, czy organizują różnego rodzaju programy stypendialne czy projekty badawcze. Tutaj dobrym przykładem jest współpraca firm na przykład z akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości poprzez coaching, mentoring czy szkolenia realizowane dla studentów przez na przykład pracowników firmy. Alternatywą natomiast mogą być wszelkiego rodzaju konkursy, które promują innowacyjność albo też, nie wiem, inne pożądane na rynku kompetencje i wartości. W tego typu działaniach głównymi korzyściami dla firmy są przede wszystkim wzmocnienie wizerunku, budowanie poczucia odpowiedzialności za otoczenie wśród pracowników, a także taka edukacja osób o pożądanych kompetencjach. Ale beneficjentami tych działań są również osoby uczestniczące w tych projektach jako interesariusze, dlatego że zyskują oni wsparcie merytoryczne lub finansowe dla swoich działań i projektów. W obszarze rynku i marketingu świadomość odpowiedzialności biznesu za kształtowanie przestrzeni społecznej i środowiska naturalnego jest coraz większa. Społeczeństwo, mając taki szeroki dostęp do pozyskiwania i przekazywania różnego rodzaju informacji, nie tylko poszukuje szczegółowej informacji o produkcie, firmie, ale też jest swego rodzaju nośnikiem tej informacji. I z konsumentów ludzie przeistaczają się w prosumentów. Dialog społeczny i oczekiwania klientów niejako wymuszają większe zaangażowanie firm w tworzenie rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb, ale także uwzględniających aspekty społeczne. I opracowywane strategie i komunikacja marketingowa zawierają już często planowane działania w obszarze CSR, a też sam marketing staje się nieodłącznym elementem wytwarzanego produktu czy też usługi. Firmy realizują to poprzez prowadzenie dialogu społecznego z otoczeniem i takie poszukiwanie wspólnych rozwiązań dla pracowników, klientów, czy też, nie wiem, środowiska naturalnego albo lokalnej społeczności. Odbywać się to może między innymi dzięki wdrożeniu pewnych programów zarządzania takiego partycypacyjnego, którego celem jest usprawnienie procesów w firmie i wyznaczanie obszarów do optymalizacji. Na podstawie badań i ankiet wśród klientów i pracowników identyfikuje się istotne obszary. Poza tym w kontekście środowiska naturalnego bardzo popularne są różnego rodzaju kampanie informacyjne, na przykład propagujące oszczędzanie energii poprzez stosowanie, nie wiem, energooszczędnych urządzeń albo wykorzystywanie biodegradowalnych jakichś elementów, procesów produkcyjnych, czy chociażby na przykład odpowiedzialne gospodarowanie odpadami. I kampanie informacyjne wykorzystywane są także do rozwiązywania różnego rodzaju problemów społecznych, jak na przykład zagrożenia płynące z internetu, kwestie uzależnień, czy nawet takich aspektów jak spadek czytelnictwa w Polsce na przykład. Dzięki takim działaniom firmy zyskują przede wszystkim wzrost reputacji i taką zyskują taką lojalność klientów. I myślę sobie też, że budują większe zaangażowanie i satysfakcję klientów z samego faktu korzystania z produktów tej firmy czy usług tej firmy. Bardzo często działania te przyczyniają się także do ograniczenia kosztów działalności, a to dzięki bardziej świadomemu wykorzystywaniu zasobów i też pewnej optymalizacji procesów, które w firmie funkcjonują. Natomiast otoczenie odnosi korzyści w postaci takiego poczucia większego wpływu na działania firmy, ale też w postaci zmniejszenia kosztów życia czy zwiększenia wiedzy i świadomości w obszarze rozwiązywania jakże istotnych problemów społecznych. W obszarze relacji z pracownikami o pozytywnym wpływie postawy i zaangażowania pracowników na kondycję i wyniki organizacji napisano już wiele. Ja osobiście również dołożyłem swoją cegiełkę pisząc artykuł na ten temat. Tym samym uwzględnianie odpowiedzialności za pracowników w strategiach organizacji nie jest już niczym nowym. Definiowanie wspólnych wartości i dawanie możliwości realizacji istotnych z punktu widzenia pracownika projektów generalnie wzmacnia lojalność pracowników względem firmy i też buduje pewien rodzaj takiej wspólnoty wartości i wspólnoty interesów. Bardzo ciekawą formą angażowania pracowników w budowanie wspólnych wartości jest na przykład wolontariat pracowniczy. Skupianie się na pomaganiu lokalnej społeczności w ramach jakichś działań wspieranych przez pracodawcę jest według mnie niezwykle skutecznym sposobem na budowanie zaangażowania pracowników. Firmy bardzo często zakładają w tym celu fundacje, które wspierają na przykład własnymi firmowymi środkami. Najczęściej fundacje działają w obszarze lokalnym i wspierają wybrane wspólnie przez jakiś tam ogół pracowników formy pomocy. I oprócz tego organizowane są na przykład konkursy wolontariackie, podczas których wyłaniane są najciekawsze koncepcje, najciekawsze pomysły, najciekawsze inicjatywy, czy które są później na przykład finansowane przez firmę. Pomoc może także dotyczyć najróżniejszych aspektów, od nie wiem, pomagania biednym przez wspieranie osób niepełnosprawnych albo wykluczonych społecznie, aż po takie projekty z obszaru nie wiem, ochrony środowiska naturalnego. I samo wsparcie może też mieć charakter finansowy, ale także edukacyjny. Firma, na przykład firma, w której pracuję od wielu lat, wspiera taką inicjatywę Wioski Dziecięce. I poza wsparciem finansowym pracownicy wcielają się w rolę wolontariuszy i też wspólnie z dziećmi z tych wiosek organizują ciekawe wydarzenia, poświęcając im przede wszystkim swój czas i dzieląc się przy tym też swoimi doświadczeniami. Takie zaangażowanie firmy w lokalną społeczność pozwala też na budowanie wizerunku partnera i takiego zaangażowanego też członka tej społeczności, w której firma funkcjonuje. Wzmacnia poza tym relacje pomiędzy pracownikami i osobami, innymi osobami, które biorą udział w tych inicjatywach. Natomiast korzyści dla interesariuszy też są oczywiste, dlatego że oni uzyskują niezbędną pomoc w rozwiązywaniu ich bieżących problemów. W obszarze zaangażowania społecznego różnorodność form zaangażowania organizacji w działalność odpowiedzialną społecznie daje taką możliwość wyboru najbardziej skutecznej i takiej najbardziej odpowiedniej dla danej firmy drogi do realizacji tych celów. Jednym z ważniejszych i bardziej takich efektywnych narzędzi jest z pewnością współpraca biznesu z organizacjami pozarządowymi, tak zwanymi NGO-sami. Aby jednak współpraca ta była trwała, no to konieczne jest budowanie takiej relacji opartej na wzajemnych celach, strategiach, korzyściach i wartościach. I dodatkowo dzięki współpracy NGO-sy uzyskują dostęp do aktualnej wiedzy na temat zarządzania i też stają się bardziej niezależne od pomocy po prostu z funduszy publicznych. W praktycznym wymiarze partnerstwo biznesu z NGO-sami może przybrać różne formy. Na przykład formę przekazywania produkowanych wyrobów czy świadczenia jakichś nieodpłatnych usług na rzecz organizacji pozarządowej przez właśnie pracowników firmy. Mogą to być też działania w zakresie doradczym na przykład, czy podatkowym, albo też no, dotyczyć jakichś tam specyficznych dla firmy kompetencji czy produktów. Często organizacje tworzą różnego rodzaju fundusze, które przekazywane są potem na poczet jakichś ważnych społecznie celów i też są zarządzane przez różne organizacje w formie partnerstwa na przykład publiczno-prywatnego. Ogłaszane są konkursy na najciekawsze inicjatywy w danej tematyce, po czym jakieś tam gremium złożone z przedstawicieli na przykład kilku instytucji i firm dokonuje wyboru projektów do dofinansowania. Innym przykładem współpracy pomiędzy firmami a organizacjami pozarządowymi są wszelkiego rodzaju akcje i takie kampanie edukacyjne na istotne społecznie tematy, jak choćby zdrowie czy profilaktyka chorób, właśnie kwestie wykluczeń społecznych, wykluczenia społecznego, ważne, coraz bardziej ważne teraz kwestie związane z ochroną środowiska i zasobów właśnie naturalnych. Jaka przyszłość czeka CSR? Przy współpracy Ministerstwa Gospodarki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu powstał taki raport, który można znaleźć pod nazwą Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. I ten raport wskazuje kluczowe obszary i wyzwania dla biznesu w Polsce w kontekście strategii społecznej odpowiedzialności firm. W dokumencie tym wyodrębniono 6 priorytetów, które w najbliższych kilkunastu latach wydaje się, że będą wpływać na politykę organizacji w tym zakresie. Pierwszy z nich to rozwój kapitału społecznego poprzez zaufanie i współpracę budowaną dzięki dostosowaniu edukacji do wyzwań współczesnego świata. Drugi priorytet to rozwój kapitału ludzkiego i dostosowanie edukacji do potrzeb biznesu. Trzeci priorytet to infrastruktura jako narzędzie zrównoważonego rozwoju uwzględniająca dostępność, aspekty społeczne i środowiskowe. Czwarty to dbałość i świadome wykorzystywanie zasobów naturalnych. Piąty priorytet to zróżnicowane źródła energii. I szósty, jakość państwa i instytucji publicznych oparta na współpracy sektora prywatnego i publicznego. Zaangażowanie firm w wymienionych obszarach na pewno pozwoli na zaplanowanie i podjęcie takich świadomych, ale też przemyślanych i skoordynowanych działań. To zaś według mnie umożliwi firmom lepsze dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków, w których funkcjonują na co dzień na styku właśnie biznesu, społeczeństwa i też środowiska. Odpowiedzialność organizacji wykazywana w tych trzech obszarach już teraz staje się według mnie koniecznością i takim warunkiem zrównoważonego rozwoju. Jak się ma społeczna odpowiedzialność biznesu do turkusu? Myślę, że idea realizowana przez firmy właśnie działań społecznie odpowiedzialnych jest wynikiem takiej zmiany świadomości ludzi i osiągnięcia przez nich trochę wyższego poziomu ewolucji w myśleniu o sobie, w myśleniu o otaczającej ich rzeczywistości. I razem z filozofią turkusową i wzrostem znaczenia wartości takich jak, nie wiem, empatia, współzależność, pokora, dążenie do równowagi, no to one stanowią spójny obraz tworzącego się takiego nowego, świadomego i myślącego w kategoriach dobra wspólnego społeczeństwa. Traktowanie biznesu jako czegoś więcej niż tylko maszynki do zarabiania pieniędzy dla swoich właścicieli jest jednym z bardziej istotnych aspektów turkusu, w których właśnie zysk jest środkiem, jedynie środkiem do osiągania większego ewolucyjnego celu organizacji. Strategie CSR doskonale wpisują się w tą filozofię. Są jednak moim zdaniem dwa warunki i muszą one wynikać z naturalnych potrzeb uświadamianych przez członków organizacji i muszą być też spójne z wartościami wyznawanymi przez firmę. Wówczas ta społeczna odpowiedzialność organizacji stanie się elementem jej DNA, dzięki czemu będzie bardziej wiarygodna, bardziej efektywna i dużo bardziej skuteczna od strategii, które są opracowywane chociażby w zaciszach gabinetów zarządów. Świadome i oddolne działania CSR stanowią także, myślę, doskonałe narzędzie motywacji wewnętrznej pracowników. Dlatego, że budują jednocześnie ich lojalność, ale też zaangażowanie wobec firmy i tego, co firma robi. Dawanie ludziom możliwości inicjowania i prowadzenia aktywności takich skierowanych na kwestie społeczne lub środowiskowe na pewno wzmacnia ich poczucie wartości i też jakby realizacji takiego wyższego celu. To zaś sprawia, że ci ludzie są dużo bardziej zaangażowani w codzienne życie firmy, bardziej utożsamiają się z firmą i z jej wartościami, no i w efekcie stają się niejako ambasadorami tych wartości i przekonań reprezentowanych przez firmę. Takie organizacje są wówczas spójne w swoich wartościach i działaniach i też przyczyniają się do tworzenia takiego swoistej symbiozy z otoczeniem, w której wszystkie strony czerpią od siebie nawzajem, właśnie dbając o zachowanie równowagi i też eliminując potencjalne mogące się pojawić zagrożenia. Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być prowadzona odpowiedzialnie i powinna wynikać z realnych potrzeb organizacji w zakresie rozwiązywania różnego rodzaju problemów społecznych i środowiskowych właśnie w otoczeniu firmy. Wtedy ma szansę stać się stałą i taką przynoszącą długoterminowe korzyści inicjatywą, która da organizacji trwałą podstawę do budowania wizerunku zaufanego i wiarygodnego partnera w przestrzeni społecznej. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli Cię zainteresował, zapraszam do subskrybowania podcastu. Jeśli słuchasz go przez iTunes, to oceń go proszę lub skomentuj, wtedy będzie wyżej pozycjonował się i ma szansę dotrzeć do większej ilości słuchaczy. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga 12pytań.pl oraz na Facebooka na mój fanpage o tej samej nazwie lub grupę Wszyscy Jesteśmy Turkusowi. Do usłyszenia za tydzień.